Dobrze, także ja witam serdecznie. Ja mam na imię Kuba. Z dużą liczbą osób tutaj jakoś się znam, ale nie ze wszystkimi. Mam nadzieję, że może też będzie jak okazja, żeby jakoś się może też poznać. Ale kilka słów o mnie, żeby tak bardziej przybliżyć, kto w ogóle będzie mówił. Nie jestem wykładowcą. Nie jestem prelegentem. Więc taka aktywność jak teraz nie jest mi jakoś bardzo, nieczęsto mam okazję właśnie w takiej roli występować, także może być to jakoś dla mnie trudne, tym bardziej proszę o wyrozumiałość. Natomiast kim jestem? Jestem mężem, mam rodzinę, mam żonę i dwójkę dzieci, w tej chwili małych 4 i 3 latka. Jestem też członkiem wspólnoty Emanuel już jakoś ponad 10 lat i w tej chwili pracuję w biznesie szeroko pojętym w takiej firmie doradczej, także jest to praca powiedzmy biurowa, natomiast też mam okazję czasem prowadzić jakiegoś rodzaju szkolenia, także może to jest troszkę zbliżone do tego, co tutaj ma się zadziać, ale jednak jest to też wyjątkowa dla mnie dosyć sytuacja. Dobrze, to może tyle na mój temat, a teraz spróbujemy podejść do tematu właściwego. Będziemy mówić o własności. Dwie konferencje już były, jestem tak poinformowany, mam nadzieję, że dobrze. Tak, za pierwszym razem była mowa o uczestniczeniu w dziele stworzenia, tak? Za drugim razem słuchaliście, bo mnie nie było, więc słuchaliście o dobru wspólnym. I teraz przychodzi trzeci temat, który tak naprawdę jest bardzo połączony z tymi dwoma pierwszymi. Myślę, że to już też wybrzmiewało w tej drugiej konferencji, że dobro wspólne, współudział w dobru wspólnym jest bardzo połączony z udziałem w dziele stworzenia. Natomiast jeżeli pomyślimy sobie o własności i tak jak będziecie słuchać tego, co tutaj będę mówił, to zobaczycie, że właśnie własność po to jest i do tego jest używana, żeby właśnie też współuczestniczyć w dziele stworzenia dla budowania dobra wspólnego. Tak? Aż jak nad tym myślałem, to wpadłem w taki trochę w taki paradoks, że własność jest prywatna, a dobro ma być wspólne. Jak to tak naprawdę połączyć, tak? Że tutaj mamy coś, co jest moje, a budujemy coś, co ma być dla wszystkich ludzi. Dobrze, i chciałem zacząć od postawienia takich kilku pytań, na które w czasie konferencji będę się starał może jakoś odpowiedzieć. A jedno pytanie takie techniczne, czy wcześniej na tych poprzednich konferencjach, czy był jakiś element dyskusji, czy mogły być pytania? Nie?
Nie przewidujemy.
Jeżeli
komuś się ciśnie na usta,
tak.
Żeby się blokował.
Gdyby komuś się właśnie zdarzyło, że chciałby o coś zapytać, to ja to bardzo lubię, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam i myślę, że to też pomoże nam wszystkim tutaj w rozwinięciu tematu, tak? Żeby też nie trzymać się tylko tego, co ja mam tutaj na kartce. A więc tak, po co w ogóle jest własność? Troszkę już o tym zacząłem mówić, ale będziemy się nad tym zastanawiać. Dlaczego tą własność Pan Bóg nam daje? Czy lepiej być bogatym w tym kontekście, czy lepiej być biednym? Co jest dla nas lepsze? Co tak naprawdę własność mówi o człowieku? Czy to własność definiuje człowieka, czy może coś innego? I zacznijmy od tego, zacznijmy od początku. Jak człowiek się rodzi, co posiada? Nic. Rodzimy się bez niczego. Jak odchodzimy z tego świata, nic ze sobą nie zabierzemy. Trzeba sobie uświadomić właśnie to, że z prochu powstaliśmy, w proch się obrócimy. To, co dostajemy tutaj na własność, jest tylko tu i teraz, na tym świecie. I to jest przejściowe. to takie myślenie może pomóc nam nie przywiązywać się do tego, co mamy tak naprawdę. No, ale jednak w miarę tego, jak wzrastamy, jak nabieramy dojrzałości, jakoś te dobra zaczynają do nas przychodzić. W jaki sposób je otrzymujemy, w jaki sposób zaczynamy zarządzać tymi naszymi dobrami, dostajemy je na własność. I właśnie po co? Jest takie myślenie, które czasami sprowadza się religię czy w ogóle wiarę właśnie do takiej odrzucenia własności. Tak? Podkreśla się bardzo ten aspekt duchowy, że ktoś, kto jest człowiekiem wierzącym, to tak naprawdę powinien się skupić na tej modlitwie i powinien być tak przepojony modlitwą, żeby ta własność w ogóle dla niego nie istniała. To może być bardzo często tak naprawdę pokusa takiego przeduchowienia religii. W tym sensie, że Pan Bóg jednak przyszedł na ten świat, że Jezus stał się człowiekiem, że On też używał tych dóbr, których my teraz używamy. Więc to nie jest tak, że wszystko, co jest dobrem, wszystkie dobra, które mamy, że one są złe, że powinniśmy się wszystkiego od razu wyzbyć i skupić się tylko na duchowości. Nie, właśnie Pan Bóg dał nam to wszystko, abyśmy tego używali. Tutaj przykład Abrahama. Co Pan Bóg mówi do Abrahama? Daj mu obietnicę. Jaka była ta obietnica? Dam ci kraj. Dam ci krainę, gdzie będziesz mieszkał, gdzie będziesz zarządzał tą krainą, gdzie będziesz uprawiał ziemię. Także jest obietnica własności. I teraz każdy z nas coś ma. Uczestniczymy w tym takim przekazywaniu sobie też tych dóbr. Także tak, bo wiadomo, że te rzeczy, które mamy, one w pewnej chwili przechodzą. Dajemy komuś innemu, coś z nich robimy, to coś potem przekazujemy komuś innemu, czyli jest ruch tych rzeczy. I w tym sensie też uczestniczymy w tym dziele stworzenia. Przez to, że naszą pracą, naszym zarządzaniem, tym co mamy, budujemy ten świat. Budujemy ten świat. I teraz, czy będziemy to robić zgodnie z tym, jak Pan Bóg tego by chciał, czy będziemy to robić na swój pomysł, który niekoniecznie może być zgodny z tym, jak Pan Bóg by to widział, to jest ta duża różnica. I to jest to zadanie dla nas, którym powinniśmy się kierować i nad którym powinniśmy się zastanawiać w momencie, kiedy właśnie coś mamy, czymś zarządzamy. Dalej, własność jest też narzędziem do tego, aby wypełniać swoje powołanie. Nasze powołanie, czyli to, jak Pan Bóg, jaka jest wola Pana Boga względem nas, realizuje się też przez to, jak zarządzamy rzeczami, które do nas należą. Tutaj chciałbym powiedzieć o takim czymś jak skrajne ubóstwo. Kościół bardzo potępia taką sytuację skrajnego ubóstwa z tego względu, że wtedy człowiek też nie może niczym zarządzać, nie ma tej własności i nie może w tym momencie wypełniać swojego powołania. To też w tym kontekście rodzi takie struktury grzechu. Dlatego własność jest bardzo ważna i dlatego też trzeba przeciwdziałać skrajnemu ubóstwu, gdzie człowiek nie ma już nic. Dobrze. Zmienimy kartkę w takim razie. Dalej, jeżeli już powiedzmy weszliśmy w taki wstęp o tej własności, Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to że poprzez własność też człowiek uzyskuje, ale chciałem powiedzieć o godności człowieka. To, że człowiek ma własność prywatną, może nią zarządzać, też w pewnym stopniu definiuje godność człowieka. Czyli tutaj znowu dotykamy tego problemu skrajnego ubóstwa, że pozbawianie ludzi własności jest uwłaczaniem ich godności tak naprawdę. Ponieważ własność służy do temu, żeby realizować swoje powołanie, żeby realizować to wolę Pana Boga w naszym życiu. Dlatego jest to tak ściśle związane z godnością. I teraz chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli dwóm takim pojęciom i sytuacjom, w którym Kościół się sprzeciwia. Myślę, że to też w tych pierwszych dwóch konferencjach się pojawiało, że w strukturze jakby tej konferencji mówimy o tym temacie, ale też patrzymy na przeciwieństwo, tak, na to, czemu się Kościół sprzeciwia. Później jeszcze też będziemy patrzyli na tak zwane patologie, czyli znowu jakieś takie sytuacje, w których użycie własności jest niewłaściwe. Natomiast jeżeli chodzi o te sytuacje, którym się Kościół sprzeciwia, to najpierw chciałbym powiedzieć o sytuacji kolektywizmu. Tak? W dziejach świata, nawet Polski też, występowały czasy, chwile, kiedy próbowano wprowadzać kolektywizm w rozumieniu wszystko jest wspólne. Kościół przeciwstawia się takiemu systemowi i ktoś by mógł powiedzieć, no ale proszę, proszę, spójrzmy do dziejów apostolskich. Tak? Czytamy w Piśmie Świętym, że apostołowie wszystko mieli wspólne. No to jak to? Czy w takim razie to jest dobre, czy to nie jest dobre? I tutaj autor konferencji, bo oczywiście to nie jest moja konferencja, więc jakby będę tutaj się odnosił do autora konferencji, mówi tak. Rzeczywiście była sytuacja, kiedy apostołowie wszystko mieli wspólne, tylko że to był ich wybór. To oni zdecydowali o tym, że te dobra, że na tamten czas te wszystkie dobra były wspólne. Natomiast sytuacja kolektywizmu jest to coś całkowicie odwrotnego. Jest to przymus do tego, żeby wszystko było wspólne. Natomiast Kościół mówi o tym, że własność prywatna, że to, żeby każdy mógł posiadać dobra, to jest sytuacja, w której człowiek się rozwija i w której człowiek może wypełniać wolę Pana Boga. Akurat w czasach apostołów ta sytuacja, w której oni byli, była dosyć specyficzna, ale to oni się na nią zdecydowali i to był ich decyzja wtedy. Druga sytuacja, o której chciałem powiedzieć, to jest wtedy, i tak samo właśnie Kościół się jej sprzeciwia, takiemu złemu rozumieniu własności prywatnej, złemu pojmowaniu. I teraz o co mi chodzi? Jeżeli sobie porównamy dwie sytuacje. Mam coś, co jest moje. Powiedzmy, że to jest mój dom. I pytanie, jak tego domu używam. Czy ja w tym domu przyjmuję gości? Tak? Czy ja ten dom otwieram dla innych? Czy z tego domu mogą korzystać inni? Czy wręcz przeciwnie, zamykam się w nim na cztery spusty, nie dopuszczam nikogo nie przenocuję, jest to moje. Czujecie różnicę, że tutaj chodzi o taką sytuację, kiedy coś, co jest moje i wykorzystuję, nie dzielę się tym z innymi, zatrzymuję to tylko dla siebie. To jest taka sytuacja, jak ja sobie o tym myślę, to jest bardzo niedojrzałe podejście, tak? Niedojrzałe, wręcz dziecięce. Jak patrzę na moje dzieci też, to bardzo często to widzę, że jak coś jest moje, no to to jest moje, tak? Nie podzielę się tym z nikim innym. I trochę chyba tak jest, że rodzice starają się wychowywać dzieci do tego, żeby pokazać im, że co jest, że tak naprawdę dobrem będzie to, jeżeli się podzielisz tą zabawką, jeżeli się podzielisz tym, co masz z innymi dziećmi. A tak samo jest chyba trochę z Panem Bogiem i z nami, tak? Kiedy już jesteśmy dorośli, a cały czas się tego nie nauczyliśmy, to czasem dostaniemy takiego psztyczka w nos od Pana Boga, który nam będzie pokazywał właśnie to, że no może się podziel jednak, tak? Że przecież dałem ci to, że to tak naprawdę to, co masz, to nie jest twoje, ty to dostałeś, więc się podziel. Także tutaj to może już jest właśnie bardziej coś, co nas może dotykać, prawda? Możemy pomyśleć o takich sytuacjach, takich przykładach, gdzie mogliśmy się czymś podzielić z innymi, a nie do końca nam się to udało. Tak? Jeżeli popatrzymy na Pismo Święte, no to możemy tutaj właśnie dwa przykłady zobaczyć. Po pierwsze Józef z Arymatei, który oddaje Panu Jezusowi swój grób. I często może nie myślimy o tym człowieku, bo jest to taka postać, która się pojawia i jakby w centrum zawsze jest Pan Jezus, prawda? Ale jeżeli patrzymy na Niego, no to On, to była Jego własność. On mógł się tym podzielić, On mógł się tym nie podzielić. Więc tutaj dzieląc się tym, oddając to na pochówek, na miejsce złożenia ciała Pana Jezusa, zobaczcie, jakie dobro z tego powstało. Nie? Natomiast na drugim końcu jakiejś osi, czy właśnie przeciwna sytuacja, mamy bogacza, który Łazarzowi nawet okruchów z jego stołu nie podarował. Tak? I dla niego już nie ma ratunku, dla tego bogacza. Bo kiedy on umiera, umiera w grzechu i w takim skupieniu na sobie, i w takim pełnym egoizmie, tym, że nie podzielił się nawet tym, co mu zbywało. Nie podzielił się nawet tym, co mu zbywało. A propos Józefa z Arymatei, to kiedyś słyszałem taki ciekawy komentarz, że trochę w formie żartu, że właśnie kiedy Pan Jezus został złożony do grobu, Józef wrócił do swojej rodziny i właśnie rodzina się dowiedziała o tym, że on ten grób swój oddał. No i zaczęli go strasznie strofować i mówić mu, ale coś ty zrobił, Józefie, no nie znasz tego człowieka, oddałeś grób, to przecież ile to kosztuje pieniędzy i w ogóle dlaczego? A Józef na to, że ale nie przejmujcie się, za 3 dni będę miał go z powrotem. Także tak. Dobrze, idziemy dalej w takim razie. Posiadanie to też jest odpowiedzialność. Tak? Jak na początku zadałem pytanie o to, czy lepiej jest być bogatym, czy biednym, to jeżeli pomyślimy o tym, że... Przepraszam, bardzo. Nieplanowane. Jeżeli pomyślimy o tym, że posiadanie to odpowiedzialność i też posłuchamy Pisma Świętego, gdzie usłyszymy, że komu wiele dano, od tego też wiele wymagać się będzie, no to troszkę może przejść nas dreszcz i pomyślimy sobie, że no to może jednak lepiej być tym takim biedniejszym, tak? Nie mieć za dużo, bo jak będę miał dużo, to będzie ode mnie wiele wymagano. Będę musiał się bardziej starać. Ale tutaj chyba trzeba przyjąć taką postawę też takiej pokory, bo to jest trochę tak, że my te rzeczy dostajemy, tak? To, czym zarządzamy. Bardzo często to nie jest nasza zasługa, że my coś mamy. Bardzo często my to dostajemy. I teraz, jeżeli będziemy to odczytywać w kontekście woli Pana Boga i naszego powołania, to z pokorą musimy uznać, że to jest właśnie to. To jest ten koszyk, tak? To jest ten, zbiór rzeczy, który został mi powierzony i którym ja powinienem zarządzać. Przepraszam, jeszcze go wyłączę bardziej. Już nie będzie dzwonił. Dobrze, czyli tutaj chciałem powiedzieć o tej naszej odpowiedzialności za zarządzanie naszymi dobrami. O tym, że jest wiele przypowieści, jeżeli sobie też popatrzymy na Pismo Święte, gdzie konkluzją jest, że będziemy tak naprawdę sądzeni z zarządu, że Pan Jezus i w momencie naszej śmierci nie będzie patrzone tak na nasze dobre czy złe uczynki, tylko będzie patrzone na to, jak zarządzaliśmy naszymi dobrami, naszymi talentami, tym, co zostało nam powierzone. Co z tego wynikło? Czy żeśmy je zakopali, te rzeczy, czy żeśmy je pomnożyli w dobrym tego słowa znaczeniu? I tu przejdziemy do kolejnej części konferencji. Powiedziałem sporo o własności, o tym, jaki jest jej sens, jak powinniśmy nią zarządzać. To teraz od drugiej strony. Jak się pozbywać własności? No ale znowu może ktoś zapytać, no dobrze, no ale jeżeli mamy tej własności używać, żeby pomnażać dobro na świecie i żeby realizować swoje powołanie, to po co się pozbywać? No i teraz właśnie dlaczego? Pozbywanie się wartości, czyli inaczej wyrzekanie się, czyli umiejętność wyrzeczenia się czegoś, jest bardzo ważne. I o co chodzi w wyrzeczeniu się rzeczy, w pozbywaniu się ich? Nie chodzi o zwykłe wyrzucanie tego, co mamy, tylko chodzi o mądre pozbywanie się dóbr. Jeżeli pomyślimy sobie na przykład o jałmużnie, to jałmużna to jest oddawanie swoich na przykład pieniędzy dla potrzebujących, tak? Dla innych. Natomiast jeżeli porównamy to z tym, o czym ja chcę tutaj powiedzieć, z umiejętnością wyrzeczenia się rzeczy, to tutaj jest jeszcze jeden krok dalej. Bo tutaj jest mowa o tym, że trzeba się pozbyć tego, z czego ktoś inny zrobi lepszy pożytek niż ja. Jeżeli pomyślimy sobie o naszym udziale w tworzeniu dobra wspólnego i w budowaniu tego świata, to właśnie jeżeli są takie rzeczy, które nie do końca używam do budowania dobra wspólnego, a ktoś inny mógłby ich użyć, to ja powinienem je oddać. To ja powinienem się nich wyzbyć. I teraz przykłady, bo każdy z nas ma ich przynajmniej kilka. Pomyślcie, co macie takiego, czego nie używacie? Co leży gdzieś tam u was w szafie, w piwnicy, na strychu? I leży, tak? I już 3 lata, 5 lat tam leży i nie było używane. A co, z czego ktoś inny mógłby zrobić dobry użytek? Taki przykład tutaj z tej konferencji. Jeżeli przez rok nie chodziłeś w jakimś ubraniu, które masz w szafie, to znaczy, że go nie potrzebujesz. Bo rok to są 4 pory roku. Nigdy nie wiadomo, no nie wiem. Ale ja się z tym zgodzę, bo jeżeli mijają 4 pory roku i ja tego nie założyłem, to znaczy, że ja tego przez kolejny rok też nie założę. No dobrze, może zmieniać się moda. Okej. Okay. 10 lat. Możemy negocjować. Ale widzicie, jaki jest kierunek jakby tego myślenia. Że czasem przywiązujemy się do tych rzeczy zbytnio i one leżą. A jeżeli leżą, nam się wydaje, że one tam są i niech sobie tam będą, tak? Ale my nie wiemy, że te rzeczy tak naprawdę nas obciążają. Tak naprawdę nas obciążają. Bo trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy w drodze, tak? My tutaj na tej ziemi, na tym świecie jesteśmy w drodze do domu Ojca, do Pana Boga. Jeżeli ktoś jest w drodze, a ma duży plecak, ciężki, to się mu ciężej idzie, tak? Więc dobrze jest ten plecak mieć w miarę lekki. O to chodzi też w wyrzekaniu się tych rzeczy, żebyśmy nie mieli tych ciężarów, które nas tutaj wiążą i nie pozwalają iść do przodu w tym, jak Pan Bóg chciał, żebyśmy szli. To mogą być właśnie ubrania w szafie, tak? Ale to może być coś takiego związanego z jakimś kolekcjonowaniem albo zbieractwem. Nie wiem, czy macie takie pasje. Ja kiedyś jakieś tam miałem, nie wiem, może nie, znaczków nie zbierałem, ale trochę płyt czasem, jak byłem w liceum, trochę płyt muzycznych zbierałem. Takie, pomyślcie, czy takie kolekcjonowanie, czy takie zbieranie nie obciąża was w waszym życiu, w waszym realizowaniu waszego powołania, tak? Czy to nie stoi na przeszkodzie temu, żebyście zrobili to, czego Pan Bóg od was oczekuje? Bo to często właśnie może być taka pokusa, że ja tutaj mam moją kolekcję czegoś i ona zajmuje mi ileś tam czasu i jest mi z tym dobrze. Tylko pytanie, czy tego Pan Bóg właśnie od nas oczekuje, żebyśmy się zajmowali tym. No i tutaj mamy, jeżeli chcemy zobaczyć sobie na skrajność, mamy świętego Franciszka z Asyżu, który, jak nie wiem, czy pamiętacie, on się wyrzekł wszystkiego. Tak? Pochodził z bogatej rodziny, był synem bogatego człowieka i w pewnym momencie, kiedy Pan Jezus powiedział mu, że Franciszku, odbuduj mój kościół, kiedy Pan Jezus powołał go do tego specjalnego zadania, on się wyrzekł wszystkiego. I dosłownie bez niczego zaczął służyć Panu Bogu, ojciec się go wyrzekł, stracił wszystko. To jest skrajność, to jest specjalne powołanie, wyjątkowe. Raczej żaden z nas, żadna z nas nie będzie w takiej sytuacji, żebyśmy będziemy musieli nagle oddać wszystko. Ale pomyślmy, czy jest coś takiego, czy jest jakaś taka mała rzecz, którą powinniśmy oddać, która jest już nam niepotrzebna, a z której ktoś inny mógłby zrobić dobry użytek. I tutaj taka mała pomoc do tego, jak w ogóle to ocenić, tak? Czy coś powinienem się czegoś pozbyć, czy powinienem to zostawić. Tutaj autor proponuje rozróżnienie tych dóbr, które mamy na własność jałową i własność płodną. No i jak pewnie słyszycie, to dosyć łatwo jest tutaj skojarzyć, o co chodzi. Własność jałowa będzie to taka własność, która nie przynosi owocu. O, teraz ktoś inny. Dobrze, że nie tylko mój dzwoni. Czy to jakaś gitara z góry, tak?
Schola
ćwiczy, dobrze. Myślałem, że to telefon, ale tak, to schola. Dobrze, wracając do własności jałowej i własności płodnej. Własność jałowa to będzie to, ta, która nie przynosi owocu. Czyli to, co powiedziałem, coś, co gdzieś tam zalega u nas i do niczego nie jest nam potrzebne. Natomiast własność płodna, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, no to jeżeli mamy coś, z czego robimy dobry użytek, no to nie pozbywajmy się może tego tak szybko. Tak? Tylko dalej starajmy się robić z tego dobry użytek. I czym powinniśmy się kierować? Jaką motywacją powinniśmy się kierować w tej ocenie? Czego możemy się pozbyć, czego nie? Powinniśmy się kierować miłością. Przede wszystkim miłością. I w tym duchu oceniać właśnie, czy nasze dobra są nam potrzebne, czy nie. O tej miłości będzie jeszcze mowa pod koniec konferencji, kiedy będziemy omawiać Ewangelię. Także myślę, że warto, żeby się tutaj na chwilę właśnie zatrzymać, czy gdzieś podkreślić tą motywację miłości i potem zobaczyć, jak jest przedstawiona w Ewangelii miłość Pana Jezusa, którym momencie ta miłość się objawia w tej Ewangelii. I w tym momencie dochodzimy do końcówki tej części takiej konferencji przed Ewangelią. Zostaje nam powiedzieć o czterech formach patologii w myśleniu o własności, w zarządzaniu naszą własnością. I pierwszą taką sytuacją będzie myślenie, tego typu myślenie, że definiuję siebie przez to, co posiadam. Że chcę, żeby inni postrzegali mnie przez pryzmat tego, co mam. Myślę, że każdy z nas jakoś gdzieś kiedyś się spotkał z tego typu sytuacją. Jest to chyba też jakoś właściwe dla naszej cywilizacji jakiejś takiej konsumpcyjnej, gdzie bardzo często człowiek ucieka, bo to jest ucieczka w taką postawę, że nabywam, kupuję, staram się zdobyć te rzeczy, jakbym chciał, żeby ludzie mnie widzieli, tak? Że mam taki samochód, że mam to i tamto. I tego trzeba się wystrzegać, tak? Druga sytuacja, która jest równie zła, to jest sytuacja zazdrości. Że może już nie staram się zdobywać tych rzeczy, które przez pryzmat których chciałbym, żeby mnie ludzie oceniali, ale za to bardzo pożądliwie patrzę na to, co mają inni. Że moim działaniem, moim myśleniem kieruję to, żeby zdobyć to, co mają inni. Że nie potrafię wsłuchać się w to, jaka jest wola Pana Boga wobec tego, co ja mam, ale skupiam się na tym, co inni mają. I trzeba na to bardzo też uważać. Trzecia sytuacja, której należy się wystrzegać, to jest pokusa chciwości. Chciwość, czyli chęć tego, żeby mieć coraz więcej i zdobywać coraz więcej, jest to trochę podobne do tego pierwszego punktu, gdzie mówiłem o tym, że zdobywamy rzeczy, aby inni widzieli, że to mamy. Tutaj nie tyle właśnie jest w centrum to, żeby inni nas widzieli, tylko popadamy w taką chorobę tego, żeby mieć coraz więcej i więcej, że skupiamy się na tym, żeby gromadzić, żeby mieć to, a niekoniecznie tego używać, a na pewno już wtedy nie używać tego do dobrych celów, tylko żeby skupiać się na tym, żeby się bogacić. I oczywiście no, to jest błędna, zła sytuacja i też trzeba się tego wystrzegać. Czwarta, ostatnia sytuacja to jest w momencie, kiedy to jest ciekawe, bo to trochę inne od tych trzech pierwszych. Myślę, że też właśnie może być bardziej zbliżone do nas. Sytuacja, kiedy ta własność, jakieś dobro, chcemy je mieć, żeby poprawić nasz nastrój, żeby poprawić naszą sytuację, jakąś taką chwilową. I tutaj kłaniają się nam takie na przykład niekontrolowane zakupy. Tak, że jest nam źle, ciężko, no to co robimy? Idziemy do galerii, muszę sobie coś kupić. Nie, bo to mi poprawi mój humor, to mi poprawi sytuację. Ja się tylko trzymam konferencji. Autor też jakby mówi o tym, że może się to częściej zdarzać kobietom niż mężczyznom, aczkolwiek mężczyźni też tak miewają. Może tak, może tak. Może kobiety bardziej robią to w galerii, a mężczyźni może przez internet, ale myślę, że jak zarówno jedni, jak i drudzy mogą mieć z tym problem. Myślę, że też, bo potem...
nastroju ratuje życie.
Kolejny głos, tak, tak, tak. Bo też później macie ćwiczenia, nie? I chyba są też spotkania z jakąś... Są z dyskusją, tak? Będzie dyskusja też?
Dzielenie
będzie. A, dzielenie.
Czasem prawa nas to prowadzi do powstania życia. To teraz, jak popadamy w nauk leczenia się, to zakupy, to będzie złe. Natomiast od czasu do czasu, to się później kobietom przyjeżdża, dlatego że jak czasem chce coś kupić raz na rok...
Tak, dokładnie. Tak, punkt jest dyskusyjny jak najbardziej, dlatego myślę, że warto przejść dalej. I
może też wprowadzić do powstania nowego życia.
Tak. Myślę, że może jeszcze znajdziecie coś, czy w podręczniku, czy w ćwiczeniach, co pozwoli wam jakoś inaczej spojrzeć na ten temat, ale dobrze jest się zastanawiać, tak? I rzeczywiście może zobaczyć, gdzie jest ta granica, która, po której przekroczenie staje się to złe, a gdzie nie jest to jakimś bardzo złą sytuacją. No dobrze, to chyba doszedłem do końca części przed Ewangelią i aż mnie kusi zapytać, czy macie jakieś pytania.
Ja mam, ale czekam na koniec.
Ja myślę, że teraz jest dobry czas, żeby zadać to pytanie, bo potem będzie już Ewangelia.
No bo tak powiedziałeś o skrajnym ubóstwie, że Kościół przeciwstawia się takiej sytuacji, bo człowiek nie może nic, nie ma nic do zarządzania, to uderza w jego godność. No i postawa świętego Franciszka. Jakby tutaj mi się trochę kłóci postawa Kościoła z postawą świętego Franciszka, dlatego że trudno powiedzieć, żeby nie był człowiekiem godnym, prawda? A był skrajnie ubogi. I to co prawda tutaj można nawiązać do tego, co powiedziałeś, że to był jego wybór. Tym niemniej był to człowiek, który w zasadzie nie zarządzał absolutnie niczym. Tak samo się, że
on może nie posiadał, ale zarządzał właśnie.
No samo to, że później zgromadzenie powstało, tak, i miał współbraci.
No tak, ale tam były zdać między, z tego co wiem, jeżeli literatura ta starsza podaje autentyczne fakty, to tam były tarcia, no bo ci bracia jedni chcieli się kształcić i wybudować jakiś tam ośrodek naukowy, on się temu przeciwstawiał właśnie dlatego, że była to już jakaś forma własności.
Znaczy mi się wydaje, że dwie rzeczy tutaj są ważne. Jedna to o czym właśnie sama też powiedziałaś, że to był jego wybór i to skrajne ubóstwo i ten skandal ubóstwa, o którym mówi Kościół, to jest zmuszanie ludzi do braku, do tego, żeby nie mieli nic, tak? Bo są sytuacje, w których całe społeczeństwa czy jakieś grupy ludzi są w takiej sytuacji społeczno-ekonomicznej, że po prostu nie mają nic, nie z własnego wyboru, ale z tego, że po prostu ktoś ich zmusił, tak? Czy ta sytuacja przez kogoś sprowokowana ich zmusiła. Więc jedna rzecz to jest ta decyzja. A druga rzecz, która akurat tutaj właśnie w przypadku świętego Franciszka bardzo mocno się pojawia, to jest coś, co zobaczymy w Ewangelii. Więc zaczekajmy chwilę na Ewangelię. Ale może nawet dobrze, że przed, bo wtedy teraz będziecie lepiej słuchać bardziej uważnie, o co mi chodzi. No dobrze, to może jeszcze ktoś.
Znaczy, może jeszcze powiem, jeżeli mogę, że posiadanie to także odpowiedzialność. Powiedziałeś, komu wiele dano, no to od tego będzie się wiele wymagać. Nigdy tych słów nie odnosiłam do własności materialnej. Raczej do talentów, do tego, że jeżeli tam mogę służyć konkretnie jakimiś umiejętnościami, a nie chce mi się, że raczej do takich postaw.
Czyli prelegent poszerzył twój horyzont.
Znaczy ja to bym proponował odnosić do tego i tego. I do naszych zdolności, do naszych predyspozycji, ale też do własności, bo jeżeli sobie nawet pomyślimy o przypowieści o talentach, no to czym były talenty w czasach Pana Jezusa? Rzeczą materialną. Jakby talent można było fizycznie zakopać. Także jakby my teraz ten talent zakopany rozumiemy trochę tak, jak zaprzepaszczoną naszą zdolność, czy predyspozycję, czy właśnie do czegoś, umiejętność. Natomiast równie dobrze możemy to rozumieć jako niewykorzystaną własność. Własność niewykorzystaną w dobry sposób.
Może to taki przykład a propos ubóstwa, bo ja rozmawiałem z osobą, która jest powołana naukowcem, inżynierem naukowcem, i ona robi tutaj jakieś doświadczenie, eksperyment, łata drutem różne urządzenia, które już się rozsypują na Politechnice. Tak to było parę lat temu. Jak pojechała na stypendium do Niemiec, zaczęła wypasione laboratorium. Jak mi o tym mówiła, jak wróciła tutaj do Polski, to płakała po prostu łzami szczerymi, że jej powołanie jest wstrzymywane przez to, że brak zasobów, który jest niezbędnie potrzebny. Tak samo z naszym, jak ja jestem powołany, to jest bycia inżynierem programującym w CAD-zie, no to potrzebuję kilkaset tysięcy, żeby to powołanie realizować. Natomiast myślę, że Franciszek miał inną sytuację. On się udokupował pani biedzie i to było jego powołanie. Także to chyba dlatego te różnice się stąd płyną. Jak inżynierowi odbiorę komputer, to go obniżam, pogarszam jego status, ale też naprawdę godzę w jego godność inżyniera. Chyba tak.
To zapamiętajmy inżyniera i Franciszka, jakby miejmy ich w głowie i posłuchajmy Ewangelii. Okay? Myślę, że to będzie. Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I jeżeli pomyślimy sobie o tej Ewangelii, to przede wszystkim zobaczymy, że ona jest bardzo bogata i bardzo dużo można o niej mówić długo i w różnym kontekście. Często używa jej się tej Ewangelii do rozważania tematu powołań i tego, czy jestem powołany do życia konsekrowanego, czy nie. Też można ją właśnie używać do tego rozważania na temat posiadania dóbr. I tutaj chciałem się już też posłużyć i troszkę tym tekstem konferencji, bo też przyznam się, że dostałem niedawno poprawione tłumaczenie i mi się tak podoba, że lepiej będzie, jeżeli wam ja trochę przeczytam niż sam powiem, bo jest naprawdę bardzo fajne, a ja to troszkę dopowiem jeszcze do tego. Więc posłuchajmy. Ten tekst, który pojawia się zwykle w kontekście rozważań na temat posiadania To tekst, który pojawia się zwykle w kontekście rozważań na temat posiadania dóbr. Bogaty człowiek przychodzi spotkać się z Jezusem. Gdyby przeczytać od razu zdania z wersetów 24 i 25, można by odebrać je jako definitywne przekreślenie sensu posiadania dóbr. Czytamy bowiem: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego. Oraz łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Zacznijmy jednak od przyjrzenia się wydarzeniom odpisanym w wersetach 17 i 18. Mężczyzna pada do nóg Jezusowi, mówiąc: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? A Jezus mu odpowiada: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Dodaje potem: Tylko Ojciec w niebie jest dobry. Dlaczego Jezus, zanim odpowie na pytanie, zwraca uwagę na to, czym jest dobro? Pojęcia dobra nie określamy sami. Jest nam dane przez Boga. Zawsze, zanim zaczniemy szukać rozwiązań w kwestii właściwego wykorzystania swojej własności, powróćmy do zasady dobra wspólnego. Dobro zostało nam dane. Źródłem wszelkiego dobra jest Bóg. Dalej, gdyby zrobić sondaż, pytając, co powiedział Jezus na pytanie, co mam czynić, większość osób odpowiedziałaby: Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Tymczasem nie taka jest pierwsza rada Jezusa. Jezus odpowiada: wypełniaj przykazania. Przykazania zostały ci dane po to, by czynić dobro, wykorzystywać bogactwa, które posiadasz, talenty, które otrzymałeś. Wypełniaj przykazania. Żyjesz w świecie, masz działać w świecie, uczestniczyć w dziele stworzenia. Jezus przypomina: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca swego i matkę. Jezus podaje listę przykazań. Pierwsza odpowiedź, którą dał Jezus na pytanie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, brzmiała: zacznij od tego, że będziesz wypełniał swoje obowiązki stanu. Wówczas osiągniesz życie wieczne. Ale dalej czytamy. Młody mężczyzna mówi na to: wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. I w podtekście, że nie znalazłem jeszcze równowagi, satysfakcji, czegoś mu brakuje. I wtedy Jezus odpowiada: przyjdź i chodź za mną. Ale co się dzieje jeszcze przed tym, jak odpowiada, tutaj muszę wrócić do tekstu. Jezus, jest napisane: Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. I po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na tą postawę Jezusa. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego. To jest taki moment, który myślę, że dla każdego z nas powinien być jakby najważniejszym momentem w naszym życiu. Taki moment, kiedy Jezus spogląda na nas z miłością. Bo to jest coś największego, co możemy dostać. Spojrzenie Boga, który spogląda na nas z miłością. I to, że tutaj jest tak napisane, że On spojrzał na młodzieńca z miłością, oznacza to, że rzeczywiście to, co zaraz miał powiedzieć, było najważniejsze. I było czymś, było największym dobrem, jakie ten młodzieniec mógł otrzymać. A co Jezus powiedział? Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. I tutaj z jednej strony Jezus nie mówi, że wyrzuć wszystko. Jeżeli się wsłuchamy, Jezus mówi, że idź, sprzedaj. Tak? Więc mamy wskazanie na rozsądek. mamy wskazanie na to, żeby nie działać nierozsądnie, żeby nie pozbyć się tego wszystkiego za nic, tylko żeby to sprzedać w kontekście i też w rozumieniu, żeby za zarobione pieniądze coś dobrego zrobić, tak? Też jeszcze je dobrze wykorzystać, żeby to nie było zwykłe pozbycie się tego. Natomiast jednak chodzi o to, żeby w ostateczności pójść za Jezusem bez niczego. No i tutaj pojawia nam się święty Franciszek. Tak? Bo to jest ta sytuacja, kiedy już nie mam nic i tym wszystkim, co mam, to jest to, że mogę pójść za Jezusem. No i tutaj oczywiście pojawia się temat powołania. Tak? Bo to jest właśnie ten moment w życiu człowieka, który rozeznaje swoją decyzję o powołaniu czy to do kapłaństwa, czy życia konsekrowanego w celibacie, kiedy właśnie wyzbywamy się naszych planów, tego co mamy i idziemy za Jezusem. I to jest taka sytuacja wyjątkowa. I dlatego tutaj chciałem, żebyśmy poczekali na Ewangelię, bo właśnie z jednej strony decyzja o tym skrajnym ubóstwie, tam powiedziałem o tym, że my mamy wybór, tak? Że święty Franciszek miał wybór i z wyboru to oddał, ale druga rzecz w tym, moim zdaniem jeszcze ważniejsza, jest taka, że on odpowiedział na wezwanie Jezusa. I tutaj jakby odwrotnie niż ten młodzieniec, który jakby tragedia się stała, tak? Tragedia się stała. Powiedział, że odszedł. Było za trudne dla niego, nie? Natomiast Franciszek wręcz przeciwnie. Powiedział, tak, idę, tak, Panie. Oddaję wszystko i idę. Więc jeszcze ważniejsze od tego, że to była po prostu jego decyzja, było to, że on odpowiedział na wezwanie Jezusa, który spojrzał na niego z miłością. I myślę, że tutaj fajne jest dla nas zastanowić się, kiedy są te momenty w naszym życiu, kiedy Pan Bóg spogląda na nas z miłością i co nam wtedy mówi. I wsłuchać się rzeczywiście w to, co Pan Bóg mówi wtedy, kiedy spogląda na nas z miłością. Bo to jest taka rzecz, która da nam największe szczęście w naszym życiu. I przeczytam dalej. Myślę, że też tutaj możemy znaleźć coś dobrego, ciekawego dla nas. Pamiętamy odpowiedź młodzieńca. Odszedł zasmucony, ponieważ miał wiele bogactw. Możemy tu sobie wyobrazić wszystkie nasze słabości, naszą własną biedę w chwili, gdy próbujemy się czegoś wyrzec, oddać jakieś dobra. Tutaj w tej Ewangelii chodzi o akt radykalnego wyrzeczenia. Ale dobrze wiemy, że nawet pozbycie się kilku płyt czy jakiegoś ubrania może okazać się dla kogoś trudne. Tu chodziło o pozbycie się wszystkiego. Nie jest to łatwe. Młodzieniec odchodzi. Przyszedł upaść Jezusowi do stóp, a potem odchodzi. Niesie w sobie jakiś problem. Z jednej strony ma pragnienie pójścia za Jezusem, ale kiedy przychodzi do jego realizacji, to odchodzi. Nie potrafi pójść za Chrystusem. Tutaj tak nawiązując do tego młodzieńca, nie wiemy, co się z nim potem stało, tak? Natomiast ja bardzo, żeby tak... Bo, przepraszam, że troszkę się zamotałem, ale chodzi mi o to, że mi go trochę żal, tak? Współczuję temu młodzieńcowi. Bo to może być też każdy, to może być człowiek, tak? To może być nasz brat, a to mogę być też ja. Ale w tym wszystkim bardzo dużą nadzieję daje mi też dalszy fragment tej Ewangelii, gdzie czytamy, że Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Więc ja jestem pełen nadziei, że młodzieniec jest teraz w niebie z Chrystusem. To tak na marginesie. Dobrze, i dalej słuchamy. Posłuchajmy tego, co mówi Jezus po tym, jak młodzieniec odchodzi. Jakże trudno wejść do Królestwa Bożego. Bardzo trudno jest wyrzec się swoich dóbr. To prawda. I wcale nie musi to być łatwiejsze dla ubogiego. Jemu też może być trudno z czymś się rozstać. Wystarczy, że coś jest w moim posiadaniu. I im bardziej posiadanie daje mi poczucie bezpieczeństwa, tym trudniej jest się tego wyrzec. Oczywiście dotyczy to także człowieka bogatego, który nie potrafi uwolnić się od tego, co go obciąża, czym obrósł, co go oddziela od innych. Potem słyszymy jeszcze fragment o uchu igielnym. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa. Pewnie wiecie, że w Jerozolimie taką nazwę właśnie ucha igielnego nosiła jedna z bram miasta. I chodziło o to, że kiedy wielbłądy wchodziły do Jerozolimy, to trzeba było zdjąć z wielbłądów pakunki, bo inaczej on by się nie zmieścił, bo wielbłądy miały po bokach swoje zawieszone pakunki. Więc taki jest sens tego fragmentu. I dalej uczniowie mówią: zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. To znaczy, jesteśmy lepsi, wszystko opuściliśmy dla Ciebie. Zauważcie, co Jezus im wtedy odpowiada. Nikt nie opuszcza domu, rodziny, by nie otrzymać stokroć więcej. Już teraz mamy radość z dawania, już teraz otrzymujemy stokroć więcej, bo na tym polega droga podejmowania wyrzeczeń. Do tego jesteśmy wezwani. Otrzymujemy na miarę tego, co daliśmy. Zostajemy obdarowani Bożą radością. I na koniec też przypomnę właśnie, że w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich czytamy, że więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. I to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję.